here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars. Now we got the speed and we got the action. New stars first, major big attraction. Here come the stars, here come the stars, here come the stars.
Jakimś obcym języku, dzień dobry, bo nie przygotowałem się. Tak, musi to być duży kraj.
Guten Morgen.
Nie, już było. Portugalski znasz? Znasz portugalski?
Nie, nie bardzo.
Poproszę jakiegoś innego rozmówcę do Palmy.
Jaki jest poliglota?
Najlepiej, żeby miała... Nieważne. Skoro jesteśmy w Portugalii, to najlepiej, żeby miała, a nie miał. Nie znamy portugalskiego. Dobrze, to zostawimy sobie to na jutro. Bo chyba Brazylia jest dużym krajem na świecie, więc warto oddać hołd Brazylii.
Hołd Brazylii.
Tak. Byliśmy już w Chinach, byliśmy w Rosji, byliśmy w Kanadzie, byliśmy w Stanach, byliśmy w Niemczech nawet. Byliśmy w Niemczech wcześniej, zanim byliśmy w Chinach. Byliśmy we Francji, nie wiem po co, chyba żeby położyć ich do łóżeczka. Potrzebujemy jeszcze jakiegoś dużego kraju, chyba Brazylia jest dużym krajem, tak? Żeby teraz powiedzieć dzień dobry po portugalsku.
Możemy tak zrobić.
No chciałem to zrobić. Chciałem powiedzieć dzień dobry w Palmie, w każdym języku świata.
Tak, od Palmy do świata.
No, ciekawe, gdzie dotrzemy i do jakich interesujących języków dotrzemy. Jednak dziś nie jestem przygotowany. Przepraszam.
Dobrze, ale to ja też będę o tym myślał.
Jeszcze raz?
Będę o tym myślał również.
Cieszę się, może tak jak będziemy po cichu przygotowani, to będziemy w stanie wchodzić w dialogi jakieś krótkie. Typu ja powiem dzień dobry, a ty mnie zapytasz, jak się czujesz po portugalsku.
Jak się spało, aha,
tak.
Okej.
I takie będą niekontrolowane zupełnie dialogi, będziemy uczyć się języków. A przynajmniej zwrotów podstawowych, które zawsze mogą się przydać. NBA. Jesteśmy w NBA, czy już jesteśmy w NBA, bo tam się niewiele dzieje, mój drogi, chyba niewiele się dzieje.
A miało się tyle dziać. A tyle się miało dziać.
No tyle miało się wydarzyć właśnie i... Jest tylko informacja, że Fred Hoiberg został nowym trenerem. Chicago Bulls.
No i co?
Jest to official.
Ile kosztował?
Ponoć 25 milionów dolarów kosztował Fred. Hoiberg. Holenderski bramkarz, Hoiberg. Z Vitesse Arnhem.
Nie wiem.
Co z tego rodzaju rozrzucasz?
Dużo, ja bym powiedział dużo.
Dużo, bo będą płacić 9,5 miliona dolarów za trenera w przyszłym sezonie. 5 milionów dolarów za Hoiberga i 4,5 miliona dolarów za Thomas Thibodeau. Domyślam się. Za tego Belga Thibodeau. Ten Belg Thibodeau. 9,5 miliona dolarów, bo oni muszą mu te pieniądze zapłacić. Tam nie ma jakiejś takiej ugody. Typu, no... W sensie, przychodzi pani Thibodeau i mówi, no, synku, no, tego by jeszcze brakowało, żebyś ty im oddawał tutaj jakieś pieniądze przy zwolnieniu, no. Weź ty się puknij w łeb. Zainwestuj lepiej właśnie. I coś takiego. Ja się naprawdę... Wczoraj myślałem o tym, jak rozmawialiśmy o Tomie Thibodeau, co on będzie robił. Ja się naprawdę zacząłem... To był wyraz mojej...
Troski.
No, nie będę szukał bardziej wyszukanych tutaj sformułowań. Tak, to był wyraz mojej troski o Thomas Thibodeau. Bo ten człowiek, nazwałem go interesującym, ktoś może stanąć i się śmiać z niego, ale czuję swego rodzaju związek z Tomem Thibodeau.
Dlaczego?
Duchowy związek z Tomem Thibodeau. Ponieważ w życiu Toma Thibodeau jest tylko koszykówka i niewiele jest życia osobistego.
I znaczy, prawie jak u ciebie, tak?
Ja rozumiem to na tej zasadzie, że miewam takie zimy od 2 lat, gdy się nikt nie dzieje. Więc jest tylko koszykówka i koszykówka i koszykówka i koszykówka. I są swego rodzaju małe rzeczy, które pozwalają ci spędzać czas znośniej, zimą. Nie mając rodziny na przykład. Na przykład można nauczyć się gotować, Nie, można zacząć sprzątać mieszkanie lepiej, co mi nie wychodzi. Jest sporo sposobów na to, żeby zająć sobie czymś czas. I szczerze się martwię o to, co zrobi Tom Thibodeau ze swoim wolnym czasem. Bo słyszałem już nawet takie żarty. To było w podcaście u Zacha Lowe. Zach Lowe rozmawiał z jednym z beatwriterów z Chicago, Nickiem Friedelem z ESPN Chicago. I oni się śmiali, że Tom Thibodeau, żeby odpocząć,
odreagować,
będzie oglądał klipy z Synergy Sports. Więc to będzie jego sposób, żeby odreagować od NBA, odpali Synergy. Taki żart. Więc. Ha, ha, ha. Zabawny żart. Uśmiałem się. Ale tak bardzo poważnie patrząc, człowiek nie ma ani żony, człowiek nie ma ani dzieci, on już ma trochę lat. Nie słyszałem, żeby miał dziewczynę. Ma jakiś przyjaciół, to na pewno. Ale były takie historie o tym, że Tom Thibodeau w tej swojej kanciapie siedział tam w tej Berto Center, w tej hali, gdzie trenowali Bulls. Teraz mają już inny obiekt od zeszłego sezonu. I on tam siedział w tej kanciapie, on tam spał, wiesz, gdzieś tam na, przeproszeniem, kozetce, gdzieś jak ktoś przychodził na przykład o 12 wieczorem czy 23 i planował sobie jakąś rzutówkę zrobić małą, to nagle niektórzy zawodnicy obawiali się, że jak wejdą za głośno, to obudzą Thibodeau i Thibodeau przyjdzie im zrobić dwugodzinny trening taki, że już nigdy w życiu więcej nie przyjdą wieczorem na halę. Bo Thibodeau tam zawsze gdzieś był. I teraz pytanie, gdzie teraz będzie spał Tom Thibodeau? Czy znajdzie się jakaś hala małej? No widzisz, to już żartuję. W sensie szukam jakiejś hali w gimnazjum, w szkole podstawowej, która gdzieś tam znajdzie miejsce na łóżeczku, w pokoju dla trenerów na kanapie, żeby Tom Thibodeau mógł sobie przycupnąć, że może przyjdzie rano na jakiś... na jakieś zajęcia wychowania fizycznego i poprowadzi WF z drugą klasą, wiesz, zająć mu w jakiś sposób... No teraz już trochę koloryzuje, tak, bo to jest taka forma, ale tak skracając się do jednego zdania, martwię się o Toma Thibodeau. Mam nadzieję, że zostanie przy koszykówce. Tyle. Że będzie pracował jako jakiś analityk gdzieś w telewizji, gdzieś coś.
Słuchaj, to myślę, że ktoś wykorzysta jego potencjał, a w przyszłym sezonie wróci do... do prawdziwej koszykówki. Nie, no może taki rok odreagowania nam pomoże. Może, wiesz, może jakiś zen, może jakieś palenie ziół, może jakieś, wiesz, jakieś hobby, nie wiem, no. Zostanie baristerem, nie wiem.
Przeczytałem taką opinię, że absolutna perfekcja jest tylko... To nie jest opinia. Przeczytałem coś takie zdanie. Że absolutna perfekcja jest akceptowana tylko w sporcie.
I powiedział to Michael Jordan.
Tylko, nie. Powiedział to pewien autor, filozof. I tak się zacząłem nad tym zastanawiać. Tom Thibodeau jest osobą, która cały czas myślała o koszykówce, cały czas pracowała. I gdzieś tam w pewnych kręgach, w pewnych opiniach stało się to trochę karykaturalne. W tym sensie, że człowieku, nie pracuj aż tyle. No, tak jakby potrzebny był mu ten dystans, który może znaleźć teraz przez rok. Tak? Dlatego ja się tak martwię, co on będzie robił. Ale z drugiej strony, czy też Tom Thibodeau nie dążył do perfekcji, pracując tak ciężko, pracując tak długo, pracując tak wytrwale? Tak naprawdę kluczem do tego, żeby osiągnąć coś w życiu, jest ciężko pracować. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Ciężko pracować. A talent to jest jakaś taka historia z gwiazd, ale wiesz, Pan Bóg. Oczywiście jest talent atletyczny w sporcie i to jest to, ale takie wszystkie inne rzeczy, jak się mówi, że jest utalentowanym strzelcem. Nie, to są godziny ciężkiej pracy. I to Thibodeau też ciężko pracował na to, żeby dojść do...
Są takie elementy, Maciek, których nigdy się nie ciężką pracą nie wyćwiczysz. Nie? Pewna naturalność, łatwość robienia pewnych rzeczy. Bez tego nie ma wielkości.
A ja wierzę, że wszystko jesteś w stanie wyćwiczyć w koszykówce.
W koszykówce? Ja mówię tak w życiu.
Aha, no. No to już wiesz.
Nie, w koszykówce na pewno tak nie jest.
W życiu to...
Jedni mają 6-1, a drudzy mają 6-1.
Mówię, atletyczny. Pomijając atletyczne uwarunkowania. pewne rzeczy oczywiście ułatwiają. Jak masz.
Gdy
jesteś Shaquillem O'Neal'em, to łatwiej ci dominować w post niż gdy jesteś Dwightem Howardem niższym o 6 cm czy 7 cm. O czym ludzie często kiedyś zapominali, porównywając Dwighta do Shaqa.
Jak ktoś nie ma szybkiego pierwszego kroku, to już tego nie wyćwiczy. No.
Wyćwiczy. Można to wyćwiczyć. Można to wyćwiczyć.
Nie, jak ktoś ćwiczenia... nie jest szybki, to szybki nie będzie.
Ale są ćwiczenia poprawiające szybkość.
Jak ktoś nie skacze do góry, to nie będzie skakał do góry.
Ale możesz ćwiczyć szybkość, możesz ćwiczyć skoczność. To ludzie robią na świecie i pewnie część naszych słuchaczy też takie ćwiczenia w życiu przeprowadzała. Oczywiście wiem, co chcesz powiedzieć. Chcesz powiedzieć, że... że
na przykład... gość z ulicy i będzie w jednym
dokładnie, czarnoskóry najpewniej gość z ulicy przyjdzie i będzie szybszy i będzie, czy tam czarnoskóry przyjdzie, nie wiem skąd, nie wiem, no to akurat są długodystansowe biegi, no ale przyjdzie jakiś czarnoskóry gość z Jamajki i będzie szybszy, wiesz, nigdy w życiu nie biegając niż ty, ćwicząc przez, wiesz, 5 lat szybkość. Oczywiście, są pewne uwarunkowania atletyczne.
Nie, fajnie, dobrze, że o tym mówimy, bo to jest coś, co będzie nam zajmowało, myślę, dłuższą chwilę przy naszych rozmowach o kandydatach draftu.
Dobre przejście, ponieważ akurat pomyślałem o D'Angelo Russellu, który mówił o tym w jednym z wywiadów, że on nie jest naturalnie atletyczny, więc on całe życie musi pracować nad swoim atletyzmem. I opowiada o tym, jak on pracuje nad atletyzmem, ile czasu temu poświęca, że zdaje sobie sprawę, że atletyzm nie jest tym, z czym się urodził. Więc on musi nad tym ciężko, nie ciężko pracować. Tak, to będzie się przewijać. To będzie się przewijać
będzie
ten
się przewijać, atletyzm. Zwłaszcza jak będziemy mówili o tzw. minusach.
I powiem ci, że jak będziemy mówić o tych minusach i jeśli minusem będzie brak atletyzmu, to ta klasa draftu nie jest najbardziej atletyczną klasą draftu.
Nie, nie. A zwłaszcza na tych pozycjach 1-2.
1-2-3-4. Żaden z tych graczy, Okafor, Towns, Holiday, Russell i Moody, nie jest super atletą. Na poziomie szybkości, skoczności, mobilności. Tutaj mówię. Bo Towns, jeśli chodzi o warunki fizyczne, tak, oczywiście, ciężko powiedzieć, że on nie jest bardzo dobrym atletą, patrząc na to, jak nawet D'Angelo Russell, patrząc na to, jak wygląda, ile kilogramów może dodać, wingspan, tak, ale jeśli chodzi o to, szybkość, zwrotność, mobilność, skoczność, no, wiesz, świrami to oni nie są. Patrząc nawet dalej, to tak, to trochę z tymi świrami
jest kłopot. To jest największym świrem draftem atletycznym.
Nikt nie zapadł mi specjalnie.
Nikt.
W pamięć, jeśli chodzi o jakiś super atletyzm. Być może są, ale nikt mi nie zapadł z tej takiej, z tych ludzi, których gdzieś tam skautuję, to jest, nie wiem, kandydaci do top 40.
W sensie, wiesz, nie ma takiego Wigginsa na przykład, tak? Gościa, który tam koszykarsko, no chuj, synku.
Tak.
Spokojna. Nie za rok, nie za trzy, ale wiesz, ale jest...
Russella Westbrooka nie ma.
Nie ma właśnie, nie ma...
Derricka Rose'a sprzed kontuzji. To są takie poziomy superatletyzmu w mojej głowie. To takie wykładnie tego poziomu. No ale to jest absolutnie najwyższy poziom, więc...
No wiesz, ale to Anthony Davis.
Anthony Davis na przykład też jako obok Andrew Wigginsa, jako bardzo wysoki poziom atletyzmu. Nie jakiś super, hiper, kosmiczny, ale bardzo wysoki. No właśnie, takich graczy mi trochę brakuje, nie wiem, w tej czołówce. I to jest taki minus, przy każdym z nich można ten minus postawić. Jeśli chcemy zacząć o nich mówić. O, przy Townsie, przy Okaforze, przy Moody'u, przy Russellu. Jest to jakiś jeden z głównych minusów. Tak mi się wydaje, jak się na nich patrzy.
Wiesz co, ja zrobiłem taki krok do przodu. I spojrzałem sobie na klasę draftu 2-16.
Chcesz powiedzieć, że tam jest kilku świrów?
Nie, tam jest taki gość, jak rozmawialiśmy sobie o Anthony Davisie, że to jest taka nowy center, nowa jakość, nowa pozycja tak naprawdę w koszykówce. I tam jest taki chłopak. No nie mogę powiedzieć, że jakoś wcześniej wnikliwie obejrzałem wiem, o czym mówię, ale jest taki gość, się chyba Labissier nazywa?
Skal Labissier.
Tak, Labissier, o.
To jest człowiek, jeśli dobrze pamiętam, on jest chyba Kanadyjczykiem.
No taki wygląda, jakby był tam z Quebecu.
Z Quebecu.
Tak mi.
Tak. I on jest takiej podobnej, podobnej barwy skóry jak Davis.
No i tak podobnie wygląda, bym powiedział.
Tak, jest 7-footerem. Ma łatwość zdobywania łatwych punktów, bazując na tym, co potrafi. Ma jump shot, ciekawy, bo ma tak jump shot wysoka, przepraszam, ma jump shot z bardzo wysoką parabolą.
Ma to ogromną.
Ta ogromną, ale ten rzut jest okej. Okay. I widziałem go w tym, okay. w tym meczu Team USA, Team Świata. A rzuci tam 20 kilka punktów.
Chyba miał 17 zbiórek.
Tak.
Nie wiem, czy on jest aż takim, tak... technicznie jest tak dobry jak Davis, który jak pamiętamy grał na jedynce, więc on w ogóle ma...
To robi, tak, to jest...
Robi rzeczy, z których wow, tak. Pewnie tego nie ma, ale to też taka ciekawa postać. No ciekawą postacią jest też chyba, on będzie chyba pewnie za 2 lata, zresztą rozmawialiśmy kiedyś o nim w naszych wewnętrznych rozmowach, jest ten Tom Maker.
On akurat miał ten mecz mu zupełnie mu nie wyszedł ten mecz z Team USA, Team Świata, a był pod presją chłopak trochę. No ale jego warunki też są imponujące. Zasięg ramion. Ja tak patrzę na Tona Makera od razu z jakimiś takimi zastrzeżeniami, bo ale co po tym meczu? Widziałem jeszcze highlighty, jego muszę obejrzeć jakiś taki cały mecz.
Nie wiem, ile kilogramów jest w stanie założyć, szczerze mówiąc, bo on taki jest, powiedziałbym, bardzo afrykański.
Tak.
Jeśli chodzi o budowę ciała, w sensie, no to jest takim trochę patyczakiem. Ale rzeczywiście jest jakieś przewartościowanie na tej pozycji 4-5.
Tak, ta pozycja zmierza w takim kierunku... takim pozytywnym bardzo kierunku, bo...
Takim bardziej koszykarskim, bym powiedział.
Takim pozytywnym w kontekście NBA, to jest to, czego... nie wiem, już 2 lata temu pisałem, mówiliśmy o tym w Palmie, że to jest ta nowa pozycja w NBA, czyli... To zawsze żartuję, że z Mehmeta Okura, że Mehmet Okur urodził się za wcześnie. W tej NBA Mehmet Okur byłby lepszym graczem niż wtedy, gdy był. Bardzo dobrym graczem, że był All-Starem, jeśli dobrze pamiętam, Mehmet Okur. I w konferencji zachodniej. Jest kilku wysokich graczy w tym drafcie. Towns, Miles Turner, Kristaps Porzingis, którzy... No ciężko powiedzieć, czy oni są piątkami naturalnymi, czy też są czwórkami, ale w NBA raczej będą grali jako piątki. I każdy z nich potrafi blokować rzuty i potrafi rzucać z dystansu. I to jest ten skill. W sensie rzut za 3 i rim protection. I poszukiwania takiego gracza, gdzie na koniec Anthony Davis może być pewnie w przyszłości najlepszym z nich, póki co. Ale właśnie ta strona, tak? Żeby wyciągać wysokich pod kosza, otwierać lane penetrującym gardom, a pod koszem z drugiej strony móc po prostu bronić obręczy i być bardzo dobrym, klasowym obrońcą. Więc to jest ten skill, który w NBA przez kolejne 5 lat będzie dochodził. I więc już jeszcze 10 lat temu byśmy oceniali takich graczy przez pryzmat tego, czy potrafią zrobić coś w post. Teraz chyba nie powinniśmy aż tak bardzo.
On nie umie w post. Wszedłem do kosza, co on tam? Nie wiedzieli w ogóle, jak to jeść. Nie, jest wielka ewolucja na pozycji numer 5, oczywiście. Ja nie wiem, czy wiecie, chłopcy jeszcze nie rodzą, czy to jest po prostu... Oni robią coś innego.
Wiesz co? Pisałem wczoraj w komentarzach, bo... oglądamy te mecze Chicago i... mecz numer 4 Chicago z tego sezonu 90-91 to był mecz, gdzie Michael rzucił chyba jakieś 13 punktów, tylko grali z Minnesota, ale nie musiał tylu punktów rzucać, bo Chicago grało przez post-upy do przeróżnych ludzi. Bill Cartwright grał w post-up, Horace Grant był świetny w post-up, się może trochę zapomina, traktując Horace'a Granta jako takiego, nie wiem, gościa, który gdzieś tam z pół dystansu rzucał potem w Orlando. Przepraszam, Chris Levingston grał w post-up, Stacey King grał w post-up i ci ludzie potrafili zrobić coś w post-up. W sensie widać było, że oni się uczą tego, uczyli się tego i trenują to, tak? I teraz to też nie jest tak, że ci ludzie, bo nie wiem, teraz w NBA porównasz kogoś z Horace'em Grantem nawet wtedy i pomyślisz, że nawet nie jest dobry tak w Polsce jak Horace Grant jest. To trochę wynika z tego, że ci ludzie nie uczą się już gry w Polsce. I to jest problem. To było problemem długi czas w Stanach na poziomie tej koszykówki high schoolowej, na poziomie tych cyrków objazdowych. Ta koszykówka AAU, w którą grają w tych turniejach letnich ci nastolatkowie, że tam to jest w zasadzie liga gardów. No. Tam grają gardzi, tam są, wiesz, penetracje, jump shoty, layupy, kontrataki, tam nie ma czasu, żeby komuś dogrywać piłkę do post-up, tak? I ci ludzie naturalnie zaczynają, wiesz, grać w koszykówkę tak, że starają się grać przodem do kosza też, ci wysocy. I potem to nie jest pielęgnowane w NCAA, gdzie ta linia rzutów za trzy jest bliżej niż w NBA, więc ten spacing jest gorszy. Więc jak tutaj próbujesz grać w post, to głównie musisz sobie radzić z dwoma ludźmi, zawsze z jakimś podwojeniem. Przepisy też się trochę zmieniły w NBA. Teraz w NBA można łatwo podwajać ludzi w post. 20 lat temu, jak ktoś dochodził z podwojeniem do post, to potrafili gwizdali błędy nielegalnej, wiesz, obrony. Takie były czasy. Potem się zmieniły przepisy w NBA. Więc to też wpłynęło na to, tak? Na te zmiany w koszykówce, jakie zaistniały. No, nie ma co wielkich rzeczy spodziewać teraz po ludziach, którzy przychodzą do NBA i potrafią grać w post, dlatego Jahlil Okafor jest takim ewenementem, jest takim wyjątkiem, jest takim naprawdę czymś, czego się nie widzi, jeśli patrzy się na 19-latków. No. Te skille, które on ma, których się nauczył i to, czego się nauczył do wieku 19 lat, jest nie boję się tego powiedzieć, oszałamiająco dobre.
No. No ciekawe, gdzie będzie Jahlil Okafor za 5 lat.
Mm-hmm. Ciekawe, gdzie byłby Jahlil Okafor na przykład 20 lat temu, gdyby przychodził do NBA. Podejrzewam, że nie byłoby problemów z wyborem numeru 1 w drafcie. 15 lat temu nawet. Aha, 20 lat temu.
Tak, Olowokandi był jeden temu, tak.
No, ale nie porównujmy Olowokandiego, wybrany za upside głównie wtedy. Było trochę takich pomyłek, jeśli chodzi o upside tych wysokich graczy, dlatego jestem tak ostrożny z Townsem. To takie, takie myślenie w typu could become, he could become, że tutaj może become tym, tak? No już dużo było takich poślizgnięć w tych pierwszych top 3 draftu, jeśli chodzi o wybieranie wysokich graczy. Mam wrażenie, że ci, którzy mieli być świetni, byli świetni już wtedy. Było widać, że Blake Griffin, Anthony Davis to będą świetni gracze. I dziś, nie wiem, to jest, popraw mnie, dwóch podkoszowych w top 10 NBA i nie ma innych? Czy ja o kimś zapominam?
Nie ma.
Zapominam o kimś, czy nie?
Nie, chyba. No chyba, że nie wiem, chyba, że przecież... Nie, no tak, no, lepszy niż Cousins, lepszy niż Bezalowie.
Nie wiem, Love, Aldridge...
Aldridge może, no. Aldridge
no, może. Gdzieś tam może. Ale to jest taka bardziej, że można się zastanawiać.
No nie, ale to taka semantyka jest, znaczy...
Mhm. No nic, dlatego stąd taka moja ogólna jest obawa o Townsa, że za dużo rzeczy tam opiera się na ocenianiu, ale ma upside. No.
Słuchaj, a tak sobie pomyślałem, no. Że jesteśmy jakby w przededniu rozmowy o drafcie, a może byśmy tak sobie przeszli przez draft 2014 i tak właśnie powiedzieli sobie o tym, co wydarzyło się, co nas rozczarowało, co nam się podobało.
Dobrze.
No to Andrew Wiggins.
Andrew Wiggins? Gra w post w wieku 19 lat. Izolowanie się w post. Tych posiadań miał więcej niż Kobe i LeBron razem wzięci, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli chodzi o punkty per posiadanie, to był poziom wyższy chyba niż LeBron, minimalnie. Nie chcę powiedzieć, że jest lepszy niż LeBron w post, nie o to chodzi, ale było mnóstwo posiadań do post Andrew Wigginsa. Jest taki skill, który się nie wydarza, jeśli chodzi o takich graczy, że on już ten skill ma. Więc to jest coś, taka pierwsza rzecz, o której myślę, jak myślę o Andrew Wigginsie.
No
No i problem to, czy on będzie graczem, który będzie sprawiał, że gracze wokół niego będą lepsi.
No wiesz, znaczy 15 lat to jeszcze wszystko przed tobą.
Tylko ile on jest się w stanie nauczyć?
No tak, no to jest pytanie, od kogo ma się uczyć.
To chodzi mi o kreowanie rzeczy w pick and rollu.
No.
O to chodzi. Czy też on będzie takim graczem, nie wiem, jakby to dobrze ująć, no. Nie wiem. Ja po prostu jestem ciekaw, ile asyst będzie zaliczał Andrew Wiggins w swojej karierze.
No, nie wiem. Wiesz, tam, co, w tym czasie nie rozczarował, że ten sezon nie był super, no. To pierwsze, powiedzmy, 4 miesiące, tak do lutego, to tak było, na pewno dostanie to nagrodę dla debiutanta roku, czy niekoniecznie.
I potem wydarzyło się coś, co z kolei sprawia, że, bo pamiętasz, z takiego punktu, nie wiem, ja wychodziłem, myśląc o Andrew Wigginsie, w sensie typowałem, że były tak duże oczekiwania, ale te oczekiwania były większe jeszcze na początku freshmańskiego sezonu w NCAA. Potem jak już było widać w NCAA, kim on mniej więcej jest, to już te oczekiwania spadły. I miałem taką obawę, że on będzie traktowany jako bust. I muszę przyznać, znaczy bust, że nie jest tak świetny, jak gdzieś 2 lata temu mówiono. Porównywano go z drugim LeBronem. No, były takie gdzieś porównania. 2-3 lata temu. I to, co się wydarzyło, zaczęło się wydarzać w grudniu, w styczniu, to co mówiłem, że Andrew Wigginsowi dobrze z oczu patrzy, że widać, że ten człowiek jest pracowity i rozumie to, co jest mu mówione, a nawet jeśli mówi mu to Flip Saunders, to gdzieś tak od grudnia ten człowiek zaczął robić postępy w samej NBA.
Od 23 grudnia jest taki
przełom, tak? Zaczął robić postępy w samej NBA i to, że z biegiem sezonu stawał się coraz lepszy i to był bardzo fajny znak dla mnie. To, co się wydarzyło. I to był pozytyw. Zaskoczył mnie tym. Znaczy zaskoczył, nie zaskoczył, ale tak. Ogólnie moja ocena sezonu Andrew Wigginsa jest pozytywna. Przez to właśnie, że te rzeczy zaczęły się dziać tam potem. W jego grze.
Widać, że będzie lepszy. No, że rzeczywiście ten potencjał jest... Nie jest trudno powiedzieć, czy to jest gigantyczny potencjał, czy to jest tylko potencjał, czy to jest gracz, który będzie Hall of Famerem.
Może być Hall of Famerem.
Może być, no.
Może być. Może być Hall of Famerem. No, Jezus, skończył już 20 lat?
Nie,
20
lat, 99 dni.
Gra w Minnesocie, tam Hall of Fame z poziomu gry w Minnesocie może być ciężko zrobić, ale...
Zobaczmy. Nie, spokojnie. To im garnet dał radę. Galerie Parker.
Jabari Parker, no, 30 meczów zdążył rozegrać i w tych 10 ostatnich trafiał 60% z gry. I też wydawało się, że zmierza tą ścieżką, że nagle robi się coraz lepszy gdzieś tam, znaczy lepszy. Robi się lepszy w grudniu, znaczy po tych kilku tygodniach pierwszych gra dla niego zwalnia i czuje się coraz pewniej. Plusem było to, że on grał na pozycji stretch 4 od startu swojej kariery. Że nie było żadnego kombinowania z nim, typu Jabari Parker może będziesz grał na trójce. Więc to plus dla nas, dlatego że znalazł się w drużynie Jasona Kidda, który zrobił z niego od razu stretch czwórkę. Więc to jest plus.
A powiedz mi, a te lęki, które mieliśmy, jeśli o niego chodzi, co do gry w obronie, co do takiej, wiesz, są taki trochę klinerek, że...
Tak. Tak, one są aktualne. Tym bardziej.
Ja powiem tak, no, żadnego meczu nie miał jakiegoś fenomenalnego. No, żaden mecz jakoś nie zapadł mi w pamięć, nawet w kategoriach takich highlightów. No, 23 punkty to jest max, co on zrobił, tak? Miał 5 asyst, miał ani razu, nie, miał 2 mecze, gdzie miał więcej niż 10 zbiórek. To był jeden mecz przeciwko Filadelfii, drugi przeciwko Waszyngtonowi. No,
trzeba pamiętać o tym, że...
On w takiej percepcji jest lepszy niż statystycznie.
Trzeba pamiętać o tym, jaką rotację grywał Jason Kidd Milwaukee. dla Jasona Kilo była czasem obojętnie, czy w drugiej kwarcie miał wpuścić na boisku z powrotem starterów, czy też dokończyć tą drugą kwartę grając Jaredem Baylessem i OJ'em Mayo, czyli rezerwowymi. I tam w Milwaukee nikt nie grał wielkich minut w sezonie. Potem w drugiej części sezonu chyba Chris Middleton zaczął grać więcej minut niż inni. Ale tak to przynajmniej w tej pierwszej części sezonu ci ludzie grali po jakieś 30 minut wszyscy. Więc może te jakieś indywidualne statystyki Parkera nie mogły się przez to wybijać. W sensie Andrew Wiggins był drugi w minutach w całym sezonie, jeśli chodzi o ogół minut zagranych w NBA. To też jest taki...
Ja byłem zdziwiony, że on to wytrzymał.
Tak, ja się nie jestem pewien, czy to było dobre dla niego, no ale...
No samo, z młodym cię zrobię duch, no.
Nie wiem.
Jak masz śrubować rekordy LeBrona, no to trzeba...
Chyba dobre było,
trzeba
pozytywnie.
Ten miles trzeba, że tak powiem, kręcić. No.
Tak, ale wracając do tej obrony, to przesunięcie Parkera od razu na pozycję numer 4, to oczywiście, ja Jason Kidd też wiedział o tym i Mike Sweeney, asystent, też pewnie wiedział o tym, to jest ten defensywny koordynator. On wiedział o tym, że coś takiego będzie się wydarzać, że Parker przesunięty na czwórkę w NBA, teraz broniący nagle czwórki w NBA, to nie zawsze są stare czwórki, to są czasem ludzie grający tyłem do kosza, lub dominujący grę, nie wiem, jak Blake, jak, nie wiem, Love, nie wiem, jak Davis, że będzie miał tu kłopoty, że będzie miał kłopoty w obronie pick and roll, że w NCAA tych pick and roll jest mniej, że nagle to on będzie gdzieś tam w tej drugiej linii obrony, to on będzie musiał reagować, przesuwać się, to będzie dla niego trochę nowość, zupełna nowość dla niego, więc tutaj miał te kłopoty. To, czego można było się spodziewać. Minusem dla Jabariego Parkera w tym wszystkim jest teraz to, że przyszły sezon może nie być lepszy dla niego niż to, co pokazał w pierwszym sezonie, dlatego że nie będzie, teraz gdy my rozmawiamy, on nie może trenować i za kilka miesięcy od teraz też nie będzie mógł trenować. Ta rehabilitacja zajmie mu większą część lata.
No wiem, widziałem w Ameryce, widziałem takie były reklamy, gdzie on jest jakiś power radiator albo coś takiego i on tak opowiada tą historię, że on się nie poddaje, że jego wtedy się tutaj nie kończy, znaczy dopiero zaczyna i tak wiesz, chodzi na salę i zaczyna od nowa rzucać. Tak, ale jest takie 30 sekund takiego, wiesz, takiego wyciskacza łez. Wzruszające. Czy może być lepszy? Co ma upside taki? Na pewno nie ma takiego upside jak na Wiggins, więc...
Nie wiem.
To mówiliśmy to miliard razy po prostu, że w tym, na długim dystansie, czyli to się patrząc na taką historię 10 lat, to Wiggins będzie szedł w górę, a Jabari Parker tak lekko pod górę, no.
Na pewno nie pomoże mu to, że ma przerwę teraz, gdy mógłby robić postępy w wieku 20 lat. To mu nie pomoże. Powinien jeszcze z czasem, to mu nie szło w pierwszym sezonie. I tak na oko, musiałbym spojrzeć statystyki, na oko miał mało prób. On będzie musiał zacząć rzucać za 3 na poziomie minimum 35%. I jak to doda, kurczę, rzut za 3 zmienił karierę Carmelo Antoniego. Pamiętajmy o tym. Jeśli on ma być gdzieś jakoś tak porównywany do gdzieś tam do Carmelo, tak? Bo jest taką silniejszą, streczującą czwórką, kimś, kto może zdobywać punkty w izolacjach, dostawać się pod obręcz. Co dobrze robi Parker, to potrafi łatwo dostać się do obręczy, w sensie do obręczy, nad obręcz, on ma taki naturalny ciąg do obręczy, na kosz, więc to jest fajne na tej pozycji, ale będzie musiał dodać...
4 rzuty na 15 prób mniej więcej.
Ile?
4 na 15.
Dokładnie, nie było tych prób za 3. On i Giannis Antetokounmpo będą musieli zacząć rzucać, bo żeby ten team miał sens. No ale mają czas, żeby trenować. No, szkoda, że Parker musi to robić z wózka, czy nie wiem, stojąc na kulach, o kulach podpierając się. No nie wiem, szkoda, że szkoda. No to ja się szczerze powiedziawszy nie spodziewam po Parkerze wiele w tym drugim sezonie. Przez to, że po prostu nie popracuje nad swoją grą. I to raz, a dwa będzie wracał po tej kontuzji kolana. No, poważnej operacji kolana. Więc...
Zobaczymy,
jak to
będzie. Zobaczymy, jak to będzie. Tak, tylko powiedział. Maciek, najbardziej jest, że powiem, kolorowa postać zeszłego draftu, czyli Joel Embiid.
najbardziej utalentowany gracz w tamtej klasie draftu. Jeden z absolutnie najbardziej utalentowanych graczy ostatnich 20 lat w NBA, którzy przyszli do NBA. Cały czas tego trzymam.
Okej. Okay. Mimo, że tak że troszkę zjadł za dużo?
Te informacje o tym, ten raport, który się pojawił...
Co? No właśnie, to był jak słoneczko, czy nie?
Był taki raport i on zaraz potem został jakoś storpedowany. Pojawiły się jakieś...
To nieprawda.
Zdjęcia wtedy, tak.
To było na ciągle raport Sonsa, tak?
Że to nie do końca prawda jest. Oczywiście mogłoby tak być, bo człowiek rehabilitował się po operacji stopy. I to tutaj bym szukał jakichś takich, wiesz, jakichś świateł ostrzegawczych poważnych.
No bo to skojarzenia są jak najgorsze, myślisz sobie o Jan, myślisz sobie
o Bruku
Lopezie.
Tak.
Znowu zaczyna zastanawiać się o tych kościach udełkowatych.
To jest czwórka, Aaron Gordon.
Aaron Gordon, no proszę. Teraz mecenas Kwiatkowski ma głos.
Jeszcze raz?
Teraz mecenas Kwiatkowski ma głos, bo to wielki adorator talentu.
Tak, Aaron Gordon został wybrany zbyt wysoko w drafcie, bo będzie oceniany tak, jak ty właśnie próbujesz sprowadzić tą rozmowę, że teraz ja mam głos i ja go będę pewnie bronił, tak? Został wybrany za wysoko w drafcie.
No bo ty miałeś stosunku do niego ciepłe.
Tak. Został wybrany w drafcie prawdopodobnie przez to, że miał kozacką drugą część z tego swojego freshmańskiego sezonu w Arizonie. I może dlatego został wybrany tak wysoko. Może był to jakiś Need Orlando. Nie wiem, no. W każdym razie, jeśli zapomnę o tym, że został wybrany z czwórką i nie będę oceniał Orlando Magic w tym wszystkim, tylko samego Aarona Gordona, to do czasu, jak mu doznał kontuzji stopy, czy ręki w grudniu, oj, jakbyś mi powiedział, to sobie sprawdził te wszystkie kontuzje dokładniej. To był moim ulubionym rookie do oglądania w NBA, Aaron Gordon. No to oczywiście jest pytanie, na jakiej pozycji on będzie grał w NBA. Wydaje się, że to jest pozycja streczującej czwórki, że to musi być jakiś odpowiedni system do niego, że to musi być jakiś szybsza gra, gdzie on może biegać, bo to jest jego w zasadzie główny skill Aarona Gordona, to jest to, że on potrafi świetnie biegać do transition. Jest bardzo dynamicznym graczem, wnoszącym mnóstwo energii. A co podobało mi się u Aarona Gordona, to tak jak alegorycznie do Clinta Capelli. Aaron Gordon wiedział, gdzie ma być na boisku w obronie i to mi się strasznie podobało. Przez to robił dużo takich małych rzeczy, typu deflections, typu style, bloki, gdzieś jakaś pomoc, tutaj te rzeczy. I taka plus, masz statystyki pod ręką Aarona Gordona?
Tak.
Basketball Reference?
Tak.
Wiesz, gdzie na Basketball Reference znaleźć skuteczność rzutów za 3 z rogów? To jest tam gdzieś niżej jak... jak są wykresy, jak rzucają z poszczególnych odległości. To jest po prawej stronie.
Tam jak to się wszystko dzisiaj można zmierzyć.
No nic, ale... Na oko widziałem kilka trójek Aarona Gordona z rogów, które wyglądały miękko i ładnie. To było takie pozytywne zaskoczenie. A jego skuteczność chyba oscylowała wokół 30%, więc nie ma tutaj żadnych szaleństw.
Ale jest powiem, że ten chłopak ma 19 lat ciągle.
On teraz, tak? Rocznikowo ma dopiero teraz 19 lat?
Tak, 19 lat.
On jest 96?
Piąty,
aha. No to
wrześniu. Także, no to ja nie mam jakiegoś przekonania, co to jest dobre.
A ile za 3 tam było? Ile miał skuteczność za 3 w sezonie?
Ojej, trudne pytanie.
A u góry tam gdzieś jest?
Dobrze, no spokojnie. Spokojnie, 27%. 13 na 48.
13 trójek trafi.
Czyli to kilka wpadło, to widziałeś jakieś 70%.
Tak, ciekawe, ale poczekaj, sprawdzę, ile on miał z rogów, bo mam wrażenie, że z rogów trafiał. Że co podnosił, to trafiał, autentycznie. Znaczy nie, że co podnosił, to trafiał, ale że to jest gdzieś powyżej 37%. A to już jest dobrze. A sprawdzę sobie z ciekawości.
To ja się boję, że jemu niestety grozi kariera Kenneth'a Farida.
Czy to jest tak źle? Kenneth Farid zarabia 10-11 milionów dolarów.
Nie wiem, czy to jest dobrze dla Kenneth'a Farida, ale czy to jest dobrze dla Denver? Gdzie był Kenneth Farid w tym sezonie?
Bo gra wolniej. Denver gra wolniej. Zobacz, gdzie był Kenneth Farid, gdy Denver grało szybko. Dlaczego? Być może jest to bardzo dobre porównanie, jakiego użyłeś teraz.
Co się stało?
35% z rogów. 54% jego trójek było z rogów. 35%, no to nie jest szaleństwo na pewno, ale Ale już tak okej, okay, nie wiem, miałem takie wrażenie, że nie jest tak źle z tym rzutem. Natomiast jeśli chodzi o rzuty z półdystansu, to tam jest źle, oczywiście, tam jest źle. Ale z półdystansu tam raczej rzucać nie będzie musiał. Tak, gdyby Kenneth Farid grał w szybszym teamie, tak jak grał kiedyś, to nagle byśmy dyskutowali o tym, czy Kenneth Farid nie jest przypadkiem All-Starem, bo byłby w odpowiednich warunkach dla siebie. I teraz jest to pytanie, czy jeśli Scott Skiles przyjdzie do Orlando, to czy Orlando ma grać szybciej? Obawiam się, że nie. To tego wczoraj nie powiedzieliśmy. Bo to byłby dobry sposób dla Orlando. Chociaż też nie najlepszy. Chociaż też nie najlepszy, bo mają Nikolę Vucevicia, więc...
Ach, to Nikola Vucevic.
Musieliby przehandlować Vucevicia, dodać Williego Koleja Steina i zrobić sobie taki atletyczny team z Paytonem, z Gordonem, z Oladipo, nie wiem, z Harrisem i z tym Coley Steinem, który wygląda na super atletycznego. Zresztą on jest byłym futbolistą, więc jest atletycznym typem, centrem. Nie wiem, wiesz co? Potem jak wrócił Aaron Gordon po tej kontuzji, to już grał gorzej niż grał przed kontuzją, więc to tyle zapamiętałem. Było tylko to jest tylko 800 minut w NBA na razie, więc...
To może by to był jakiś wykładnik czegokolwiek, ale... No ale nie wiem, ja nie byłem jakimś takim wielkim...
Admiratorem talentu Arona Gordona.
Admiratorem talentu, tak.
Ja się obawiam teraz, czy Scott Skiles znajdzie dla niego minuty gry w tym wszystkim.
Że go posadzi?
Tak, obawiam się. Znaczy, nie może tego zrobić, bo straci pracę. Scott Skiles szybko, jeśli nie będzie grał Aaronem Gordonem, ale... obawiam się, że Scott Skiles będzie nim grał. Jeśli człowiek nie będzie w piątce, tak? To czy on będzie nim grał? Ciekawe, co management zrobi z Tobiasem Harrisem.
To jest bardzo ciekawe pytanie.
Pisałem o tym przed kilkoma tygodniami. Mi się wydaje, że oni mogliby podziękować Tobiasowi Harrisowi. Z drugiej strony byłaby to utrata wartości. I nie wiem, czy...
Ale wziąć kogoś z draftu. No, wziąć tego Hezonu jeszcze.
Tak, ale traciliby wartość, bo Tobiasa Harrisa mogliby podpisać i potem wymienić.
Ale to musieliby mieć jakiś deal na stole.
Albo sign and trade mogliby zrobić z zastrzeżonym wolnym agentem.
No tak, ale to musieliby... Tam musiałoby być, wiesz... Pytanie, czy Orlando chce wziąć jakiś ciężki kontrakt na przykład.
No właśnie, bo Orlando ma mnóstwo miejsca w salary cap i o to chodzi właśnie, że jeśli oni nie użyją tego miejsca na Harrisa, to potem będą dokoptowywać znowu jakichś Channingów, Fryów, Willis Greenów, potrzebem Stab, Playada tych graczy, Luke'ów, Friednaurów i jeszcze był czwarty. No tak. I Benów Gordonów, który miał niezły sezon po cichu. Więc wiesz, oni gdzieś te pieniądze będą musieli wydać, bo te nowe kontrakty dla Oladipo, dla Paytona, to jest jeszcze kwestia, to będzie, nie wiem, chyba po CBA kolejnym, chociaż Oladipo chyba już może mieć przedłużenie za rok od teraz, już się chyba ubiegać po trzech sezonach, no więc a jeszcze potem pójdzie w górę salary cap i oni będą mieli taki niski pułap zarobków. No, gdzieś będą musieli te zarobki dodawać. Jakieś kontrakty, nie wiem, Amare. Znaczy nie, Amare już nie będzie miał kontraktu, więc nie wiem, Joe Johnson, wiesz, takie klimaty. Ciekawe, Joe Johnson może być graczem Orlando za kilka tygodni od teraz. Piątka. Alex Len? Nie. Alex Len to poprzedni gracz.
Nie, nie. Piątka to mój drogi Dante Exum.
No to jest szczeniaczek. Dante Exum ponoć od ostatniego sezonu gdzieś tam się stawił, teraz gdzieś tam w Utah, ktoś go widział. Dante Exum ponoć urósł z Kubany, no bo on jest jeszcze dzieckiem. Człowiek jeszcze rośnie, on naprawdę jest jeszcze dzieckiem. Dante Exum urósł i ma 201 cm. Jest ponoć większy, ale też i wyższy. To jest Dante Exum. Więc już nie jest 198,
ale... Też nie ma 20... Nie ma 20 lat jeszcze.
Tak.
No ale czy tak nie jest... Nie ostudziłeś się troszkę tym Dante Exumem?
Jeszcze raz?
Czy się tak nie ostudziłeś?
Ja jestem zachwycony Dante Exumem. Jeśli zapomnę porównania Dante Exuma przez niektórych scoutów do talentu Kobe'ego Bryanta,
no.
Bo były takie szalone porównania.
No, były.
To jest jakiś australijski Kobe, bo gość ma świetne pierwsze minięcie, pierwszy krok. nie wiem, to była szkoła życia dla niego ten pierwszy sezon i on będzie po latach dziękował bardzo Quinnowi Snyderowi, że tak z nim spędził ten sezon uważnie, że dawał mu minuty gry, że dał mu miejsce w pierwszej, w piątej zamiast Trey'a Burke'a.
Za 2-3,5%, 35% za 3,30%.
Opowiedz mi teraz o defensywnych statystykach Dante Exuma, ponieważ nie widzisz ich pewnie w Basketball Reference, ponieważ ich nie ma, są
nie ma.
Ile i bloki.
Tak, opowiedz mi o defensywnych statystykach.
No i to jest to. Ale wiesz co, o obronie już pisaliśmy i mówiliśmy. Nie wiem, chyba mieliśmy nawet osobny post o obronie Dante Exuma na szóstym graczu. Więc może nie mówmy już o obronie. Pomówmy o tym, co się musi zacząć w ataku dziać dla Dante Exuma, bo tutaj się naprawdę niewiele dzieje. Dante Exum był graczem z jednym z najniższych usage. Tak na oko patrząc zupełnie, on potrafił po prostu być takim rozgrywającym, jakim ty i ja moglibyśmy być. Typu przekazujemy piłkę, jeśli nie ma presji na nas, stajemy na 10 metrze i oddamy ją na prawe skrzydło i zbiegniemy do lewego rogu. I będziemy stać z rękoma u góry, udawając, że czekamy na nasz piekielnie groźny rzut za trzy, który ty masz, ja nie. Więc Dante Exum trafiał 35% rzutów z gry. Na linii był przez cały sezon 32 razy. 32 razy w 1800 minut był na linii człowiek, którego atletyzm był porównywany do atletyzmu Kobe'ego Bryanta. To jest żart. Nie ukrywaj.
Na jakiej linii?
Jeszcze raz?
Na linii rzutów.
Na linii rzutów wolnych był 32 razy w całym sezonie. W 82 meczach. 1817 minut.
Nie.
To jest nieprawdopodobnie słaby stat Dante Exuma.
No bo on nie wchodzi na kosz. On się trochę boi.
Boi się. No. Boi się. On był wystraszony. To jest taka... Pierwsza rzecz, jak myślę o Dante, jak w sumie Dante Exum był wystraszony, dwa, pokazał się jako bardzo utalentowany, bardzo dobry obrońca.
Panie Dante, pan się nie boi.
No, panie Dante, pan się nie boi.
Cała Australia za panem stoi.
Aha. A to taka rzadkość, jeśli chodzi o Australijczyków. Australijczycy raczej nie kojarzą nam się w palmie z osobami, które się boją, więc Dante Exum, naprawdę, Australia się z siebie śmieje, tak powiem, śmieje się. Nie jesteś prawdziwym Australijczykiem. Ty jesteś tam, gdzie stało jakkolwiek. Dobrze.
No tak, ale 41 startów zaliczył.
Tak. I trafiał 31% rzutów za 3, jako spot-up shooter, z tym swoim śmiesznym rzutem. Nie, to jest dobry start. 31% za 3 w rookie season to jest okej. Okay. No to zobaczymy, gdzie pójdzie dalej z tym. Jako spot-up shooter wyglądał nieźle. Natomiast on miał to, co Elfrid Payton miał na początku swojego sezonu, to on miał to przez cały sezon. W sensie... Tam jest jakaś przepaść w polu 3 sekund. Boję się tam wejść, bo spadnę kilometr w dół. No to tak na Dante Exuma to wyglądało. I to jest raz. Dwa. Utah Jazz nie gra w ataku do talentów Dante Exuma. W sensie Utah Jazz gra wolno w kosza. Dante Exum lepiej by wyglądał, zdobyłby więcej punktów, gdyby grali szybciej. Więc to też pamiętam.
To na pewno.
A może przez obronę będzie miał więcej takich okazji. Może Utah zacznie grać szybciej, jeśli... Chociaż nie wiem. Dobra. Zostawmy to. Dalej. Szósty.
Marcus Smart. Cześć.
Marcus Smart?
Mhm.
No chyba solidny sezon. Przecież dzielony jakimiś...
Ja pozytywnie oceniam ten sezon. Aczkolwiek to jest taki chyba trochę rozszarpany przez kontuzję.
Zdzielony, no właśnie. Miał sporo takich jakichś gdzieś tam problemów z urazami. Ale chyba sporo tych meczów zagrał na koniec. 67 meczów zagrał. No świetny, potencjalnie świetny obrońca. To na pewno. Marcus Smart. Fizyczny, wielki typ. Może kryć graczy od pozycji 1 do 3 nawet, bo jest tak silny fizycznie, że może ustać na nich gdzieś tam w jakiś post. Więc to jest na pewno jego ogromny atut tutaj na starcie. I trafiał 34% trójek. Czy tam w drugiej połowie sezonu mniej...
36, nie wiem, to fenomenalny sezon, czy patrzę, że on miał minut na...
No pytanie do Markusa Smarta... Pytanie do Markusa Smarta właśnie jest takie, czy on będzie rozgrywającym w tej lidze, czy będzie, nie, Mavery Bradley'em z rzutem za trzy.
No właśnie, bo to jest dziwne, to jest taki, w sumie są takie dwa klony, no. Everybody jest może troszkę dzisiaj bardziej rozwinięty w ataku. Może jest trochę mniej siłowy, aczkolwiek to silne też jest, silny zwierzę. Jak leżysz na tej klatce piersiowej, to męczy. Natomiast taka jest trochę, nie wiem, czy tak naprawdę dostępny powinien się zastanowić, czy lubi jednego z nich upłynnić, no. Myślę tutaj o Bradley.
Mhm. Ja mówiłem to w trakcie poprzedniego sezonu.
Mówiłem,
że Avery Bradley jest do wymiany. Znaczy nie, że muszą go wymienić, ale teamy powinny się interesować. Avery Bradley i Boston mógłby się, znaczy Boston na pewno myśli o tym, że może wymienić każdego z tego teamu teraz. Nawet chyba Marcusa Smarta. Nie wiem. Aj, wiesz co, Marcus Smart, mam takie wrażenie, ale to już jest moja opinia. Też trzeba pamiętać o tym, że to Boston jest. I Boston produkuje. Nie chcę mówić, że Boston produkuje tak jak Los Angeles produkowało w czasach Kobiego, mistrzostw. To nie jest krytyka. Czas tak jak Chicago produkowało nam filmy 300 Sparta z czasów Thibodeau. Boston produkuje i Boston pompuje tych ludzi trochę. Mam wrażenie, że Marcus Smart jest trochę overrated, tak jak się o nim myśli. Mam wrażenie. Bill Simmons lubił go pompować bardzo. Jakim to on jest fantastycznym obrońcą. Super, okej, okay, fajnie, gość został wybrany z 6 numerem draftu. Mówiło się, że może być wybrany w trójce. Mamy tylu kozackich lub bardzo dobrych, lub dobrych rozgrywających w drafcie. Czy on jest rozgrywającym w NBA? Inna rzecz, że on musi dostać szansy więcej na to, żeby być rozgrywającym. Może w drugim sezonie Brad Stevens mu to da. W sensie nie, że Evan Turner będzie naszym rozgrywającym, tylko może Marcus Smart. No. Może to się wydarzy w drugim sezonie. Może to pierwszy sezon był po prostu jakimś zaplanowanym procesem przez sztab trenerski Bostonu dla Marcusa Smarta. Zobaczymy go w lidze letniej, podejrzewam, jako takiego gówno kreującego grę Bostonu. No i zobaczymy jak dalej. Z taką siłą fizyczną on bez problemu powinien się dostawać na linię. Wykorzystywać to jakoś w paint, więc ciekawe. Pewnie zostanie więcej
piłki. Chłopak ma 6-4 wzrostu, ale tak ja mam wrażenie, że on ma tak 6-1-6-2. To jest taka krągła baryłka. Nie widzę tego wzrostu. Przydaje się, że on jest mniejszy niż jest rzeczywistość, znaczy na papierze. Ale może to tylko wrażenie.
40% wzrogów. To też dobrze, chociaż mało rzutów wzroku, bardzo dużo z góry, ze szczytu oddawa. No jest rozgrywający, w sensie jedynko dwójko. Numer 7 draftu.
Julius Randle.
To jest kłopot, on zaczął trenować teraz, już trenuje od kilku tygodni, gdzieś tam powoli powraca do zdrowia, więc nie pamiętam w jakim miesiącu on ma być już w pełni zdrów i będzie mógł się zacząć przygotowywać do...
Na ligę letnią pewnie nie zdąży.
Chyba nie zdąży na ligę letnią. Chyba nie znasz. No to się nie ma co spieszyć, to był straszny pech.
Wielki pech.
Dla Randla. No, pierwszy mecz sezonu i...
I kaput.
No nie wiem, a myślę, że przejdźmy dalej.
Przejdźmy dalej, bo nic więcej się nie wydarzy. Nick Stauskas, numer 8.
Nick Stauskas.
No więc od połowy sezonu Sakramenty chciało go wymienić.
Tak, tam się teraz pojawiły takie informacje w tym całym dziwnym menedżmencie Sacramento, na którego czele jest teraz nie Pete D'Alessandro, ale Vlade Divac. Trenerem jest nie Mike Malone, tylko George Karl. Właścicielem jest wciąż Vivek Ranadive. I tam się różne... tam Sacramento jest taki problem, że Pete D'Alessandro puszcza rzeczy prasie. W sensie, mają z nim problem. I on zaraz zostanie odsunięty od SAC. To już jest odsuwany i on zaraz straci pracę tam zupełnie i nie będzie tam pracował. Ale pojawiły się takie informacje, że Sacramento Kings wcale nie chcieli wybrać Nicka Stauskasa, tylko, i teraz sobie nie mogę przypomnieć, kogoś lepszego po tym rookie season niż Nick Stauskas. Nick Stauskas, to co widzieliśmy tam, takie taśmy wideo, Grant tam to publikował, jak Sacramento Kings dokonuje wyboru w drafcie, jak zaprasza, pamiętasz jak zapraszali Kings kibiców, którzy mieli pomóc z jakimiś takimi rappingami, każdy miał coś tam swojego przygotować, miał powiedzieć dlaczego. I pamiętasz, że już ten ostatni klip, ostatnia z tych części, chyba druga, bo były tylko dwie, to była już o tym, jak oni wybierają Nicka Stauskasa, potem tam krzyczą do telefonu coś tam, Nick Rocks! Wszyscy, jest taka radość, jakby naprawdę to był ich wybór wspólny. No i wybrali człowieka, który trafiał 32% rzutów za 3. To miała być rzecz, którą ma najlepiej robić. To nie jest jeszcze tak strasznie mało, ale jest tylko 48 trójek w sezonie. 48 trójek sezon.
Nie wiem, no to raczej nie pójdzie drogą Joe'a Rubika, raczej pójdzie drogą Jimmera Alfredeka.
No. No, zobaczymy. To, co mi się podobało u Nicka Stauskasa na początku sezonu bardzo i potem też. Chociaż potem powiem ci, że ja zostawiłem Sacramento w drugiej połowie sezonu. Po prostu stwierdziłem, jeśli wy tak gracie z nami, z kibicami, z wszystkimi, zwalniając Michaela Malona w momencie, w którym ten team ma szansę na playoffy. On może mógłby mieć szansę na playoffy jeszcze do marca, jakby Malone został, patrząc na to, jak to się skończyło na zachodzie. Mnie naprawdę nie interesuje, co wy będziecie robić. Żałuję tylko, że nie ma Synergy Sports teraz takiego, żeby można sobie pooglądać te wszystkie posiadania Nicka Stauskasa stracone w drugiej połowie sezonu. No ale tam nie było jakichś wielkich ruchów do przodu, tak jak na przykład Ben McLemore zrobił w drugim sezonie. No nie wiem, mają dwóch graczy na tej samej pozycji, Stauskas i McLemore. No to są dziwne wybory, no.
Którego chciałem się pozbyć, no. Przewodnik Stauskas wydaje się tym naturalnym zawodnikiem do ustrzelenia. Nie wiem, czy nawet za pik z drugiej, no w pierwszej rundzie.
To jest zmarno,
drugiej części nie dopuścił.
Nikt na razie chyba nie da piku w pierwszej rundzie za Nicka Stauskasa. Wygląda jak zmarnowany pik, póki co. Też bardzo mi się podobało, jak ten chłopak się stara, jak ten chłopak walczy, on ma duże serce. Nie porównywałbym go do Jimmera Fredetta. Cały czas bym go gdzieś...
A Jimmer Fredet nie miał serca?
Nie kojarzył mi się tak. No, to był gwiazda z NCAA. W sensie nie chcę mówić, że on był gwiazdeczką czy czymś, ale on był gwiazdą. Przychodzi do NBA, wiesz, jako gwiazda. Stauskas tak wygląda, jakby został... Tak grał, tak pracował, jakby został wybrany raczej w drugiej rundzie draftu. Ja bym jeszcze nie przekreślał. Może jeszcze gdzieś z niego jakiś mały J.J. Redick urośnie. Bo J.J. Redick był lepszym graczem w NCAA. On był graczem roku w NCAA. J.J. Redick też nie miał dobrego początku w Orlando. On miał trudne początki u Van Diego bardzo. Pierwsze półtora sezonu, więc ja jeszcze bym to zaczekał. Na Nicka Stauskasa trochę. Zobaczymy, co się w tym drugim sezonie wydarzy. On powinien trafiać lepiej za 3 z czasem. Jeśli dobije do tego poziomu 37%, to okej, już masz tutaj skill gdzieś. Coś z ciebie dalej może być. Musisz się wzmocnić fizycznie też. Ma już 21 lat, to trochę jest. 93 rocznik, skończy w październiku 22 lata.
No to już jest, no.
I nie mówi się Stauskas, tylko... Nie mówi się Stauskas, tylko Stauskis. Skis. Tam na końcu jest Kis.
Kis. Albo z czego to wynika, że jest zamiast kasy z Kis?
No jest z misji Saugi w Kanadzie. Może tam inaczej się mówi na rzeczy.
No rozumiem.
Idziemy dalej? Czy...
Numer 9. Zrobię pierwszą dziesiątkę.
Dobra.
No, wolne.
No, nie grał ten człowiek w ogóle. W drugiej połowie sezonu gdzieś tam zaczął grać minuty.
No, gdzieś tam od 74 spotkania zaczął grać.
No, gdzieś tam jak były te kłopoty z kontuzjami, potem na samym końcu, jak już Hornets nie grali o nic w ostatnich tygodniach, to tam grał.
No to co się stało z tym chłopakiem?
Za mało. Wiesz, to miał kontuzję na początku i opuścił tak naprawdę przez kontuzję połowę sezonu, więc to pech dla niego.
No ale co, dojdzie coś z niego?
Nie wiem. Zresztą zobaczymy, jak on będzie w lidze letniej wyglądał. My jesteśmy krytycznie nastawieni do Noah Vonle. Dlatego teraz powinniśmy optymistycznie patrzeć na jego szansę, żeby wyjść z tej dupy, w jakiej go umieściliśmy. Czy nie? Czy nie powinniśmy być mili? Dawać kredytu trochę na zaszkę.
Elfie Payton, teraz znowu proszę.
No zaszkę. Elfie Payton został wybrany z 10 czy z 12?
Z dziesiątką.
No został oddany? Jak ten deal wygląda? Przypomnij mi. Nie mam tego wbitego w głowę. Saric.
Za Saricza? Za Saricza. Z Fiedersią, nie?
Tak. Ja myślę, że był pick w drafcie?
No tak.
No więc, tak jak typowałem, Elfrid Payton okazał się lepszym graczem niż Roy Devin Marble. I Alex Kirk, do cholery. tak, za 2017 pick. Tak, to są dwie historie, dwa sezony Elfrida Paytona. Początek sezonu, gdy boi się wejść w pole 3 sekund, jest takim rozgrywającym, który nie umie rzucać i nie może wejść w pole 3 sekund, czyli nie ma go nigdzie. Poza tym, że umie podać piłkę, powoli drużyny uczą się tego, co on robi, i zaczynają po prostu, przestają go po prostu kryć. I Elfrid Payton nagle traci pewność siebie. I potem ta druga część sezonu, gdy pomaga mu trochę coach, no, Jacques Vaughn, tak? To był Jacques Vaughn czy James Borrego już? Chyba, albo James Borrego chyba to był już. Zaczynają grać takie akcje pick and pop z Vuceviciem, gdzie nagle wymagane jest od Paytona, żeby zrobił kilka kroków do przodu. I sam Payton zaczyna wchodzić pod kosz, zaczyna grać dynamicznie, mniej się obawia, zaczyna dla niego zwalniać. Wychodzi to bardzo dobre IQ Elfrida Paytona. I kończy jako czwarty rookie, tak, czy czwarty, piąty. Dosyć obiektywnie patrząc, jak widziałem, jak to oceniali dziennikarze amerykańscy, też my, to też był w naszych piątkach u każdego wśród debiutantów. Więc
tak, muszę powiedzieć, że zaskoczył mnie pozytywnie. Się wydawało, że z tego Lafayette'a to tam można... nie jestem ten poziom, że przejście do NBA to może być dla niego za dużo. Jakby mi podała na takim poziomie, bym powiedział, atletyzmu, samego poziomu gry, szybkości, skoczności, dynamiczności, że sobie po prostu nie poradzi, że go zjedzą. I on ten początek sezonu miał taki wystraszony naczyk, nie?
Tak. No, to był taki...
Miał taki, zapewniasz tą ligę letnią, to było jeszcze taki początek.
Początek miał. Pomyślałem sobie o tym, ojejku, to kurczę, bądźmy mądrzejsi w tym roku i nie oceniajmy graczy po pierwszym meczu Ligi Letniej. Chyba, że będą świetni tak jak myśleliśmy, że będą świetni, albo słabi tak jak myśleliśmy, że będą słabi. Wtedy możemy też
robić. Natomiast jako 60. meczu, gdzie większość jednak tych ruchów gdzieś tam już oddycha rękawami, to on właściwie grał bardzo fajną koszykówkę.
Mhm. Mhm. No to trochę już było, wiesz, trochę też już było tak, że ten sezon Orlando już w drugiej części przestał mieć sens i jak przestawał mieć sens, to Payton nie grał dobrze i był jednym z powodów, dla którego ten sezon przestawał mieć sens. Bo były takie momenty w sezonie Orlando, że naprawdę wyglądało nieźle. Tylko, że potem, no mówię, druga część sezonu to już było granie o nic no, w wykonaniu Orlando, więc to też...
No tak, ale ja myślisz o nim, czy myślisz o Oladipo, to jest pierwsza... dziesiątka, pierwsza piątka najlepszych backcourtów w tej ligi za 2 lata, 3 lata.
Oczywiście. Nie, bo są dwaj bardzo dobrzy gracze obok siebie, więc tak mi się wydaje, że będą tam, w tym top 10. 11 trójek tylko Elfrida Paytona, w sensie, no, musi być dużo więcej. W sensie on gdzieś musi być. On musi być albo w paint,
On jest kreatorem gry w ogóle. No.
Jest bardzo dobrym kreatorem, ma szósty zmysł, by nie powiedzieć tak. No i to mnie ujęło w nim od startu, tak? Ma poise, kontrolę i ma szósty zmysł. D'Angelo Russell ma te same cechy. To jest raz, bo wiesz, tacy gracze w NBA, wiesz, no, są na przykład Ricky Rubio, tak? Albo nie wiem, Rajon Rondo kiedyś, teraz są jakieś różne rzeczy w głowie Rajona Ronda się wydarzyły w ostatnich latach i z ciałem, przecież kontuzja kolana, trzeba pamiętać. On musi być jakimś zagrożeniem w ataku, bo on w tym koledżu jak grał, nie był najlepszy. Znaczy potrafi się dostawać do obręczy, ale kończenie akcji tam, on nie ma jakiegoś atletyzmu dobrego, bardzo dobrego, ma dobry atletyzm. Kończenie akcji tam to nie była jego najsilniejsza strona, on sporo korzystał z takiego sprytu, tak? Jak sprytnie to zrobić, tak? Jak oszukać kogoś, jak...
No, tak, czy... tak, on ma taką umiejętność, no.
Tak, no ale
w sensie,
tutaj...
To potrafi być taki kącie paluch, no. Wzrostem, siłą, atletyzmem nie za bardzo, ale takim sprytem.
No, tylko że w NBA trafia na lepszych atletów, przy obręczy, no, czy mijając, więc tutaj no, te koncenie...
Ja jestem zaskoczony, jak sobie poradzi, ale poradził sobie nie w sobie taki atletyzm, tylko w sobie takiego... Staractwa wojskowego.
Mm-hmm.
I tego się Maciek na przykład nie można nauczyć.
No.
Jak on by tego nie umiał, to by był innym marblem. No.
Mm-hmm.
Ja to się sobie wyjaśnili parę rzeczy dzisiaj.
Ja myślę, że można, nie no, już, w sensie, można się tego nauczyć, grając odpowiednio długo na studiując grę.
Ja wiem, ale to masz grę, już tak. Na lata i w ogóle coś zjada, nie masz się.
Elfrid Payton to mądrala jest. On skończył szkołę średnią chyba 2 lata wcześniej niż inni. Jest taka historia. To mądry gość.
Czy to było moda i te i nauki medialne?
Dokładnie. Moda i proszę, nauki medialne. No tak, ale on musi robić jedną z dwóch rzeczy. Albo kończyć Paint, to jest alegorycznie do Tony'ego Parkera. Musi albo kończyć Paint, albo rzucać za trzy, żeby być...
No to chyba łatwiej jest rzucać za trzy, aczkolwiek jak o ile sobie przypomniał, to tam motoryka jego rzutu jest taka...
Tak, nie jest najlepsza.
No, nie jest najlepsza. I ten zamperek też taki...
No, więc spokojnie, nie? Spokojnie.
Spokojnie.
Znaczy ja wierzę w to, że się nauczy robić rzeczy w lidze, po prostu IQ jego koszykarskie to jest tak, jest bardzo dużo już teraz. I to już zaczyna mieć jakieś przełożenie na NBA spore. No teraz musi się dalej rozwijać. Oczekuję.
No tak, on jest taki trochę, ja lubię to, że on jest taki trochę się out of control, no, że on ma takie szaleństwo. Czasami to szaleństwo, mam wrażenie, jakby dominuje jego grę. Co na ogół... Ale wychodzi to chyba na plus, no.
On ma jeszcze taką tendencję do... to też co Rondo miał. Że potrafi znaleźć się na ofensywnej desce, gdzieś jakoś po cichu zebrać piłkę, potrafi gdzieś przeciąć jakieś podanie wyprowadzane, w sensie pierwsze podanie spod kosza przeciwnika, on potrafi je przeciąć. Ma taki spryt tutaj. Czuje grę.
Ma taki duże boiskowe IQ. No.
Umie czytać grę. Po prostu czyta grę. Wie, co się dzieje.
Czyta grę. Orientuje się, o co chodzi.
Mhm. Dobra. No, musi poprawić rzuty wolne, bo nie może trafiać 55%. No, więc podstępy rzutowe, no, to musi się wydarzyć, nie wiem, poprawa techniki rzutu. I od tego chyba musi zacząć. Pewnie na tym będzie pracował latem, jakimś trenerem rzutowym. Dobra, to top ten draftu. Mamy jeszcze? Nie, skończymy na top
nie,
ten, bo to już...
Top ten, ale nie, no, ale już macie, no, ja myślę, że trzeba tam powiedzieć o chłopakach pomiędzy 50 a 60 draftu.
Tak, no ale to już chyba dzisiaj...
Nie dzisiaj, ale w ogóle.
Nie zdążymy. Dobra. No dobrze, moi drogi, to skończyliśmy. Pięknie. Zrobiliśmy sobie top ten draftu z zeszłego sezonu. I myślę, że powiemy koniec. Koniec palmy.
Koniec palmy.
No dobrze, moi drogi, no to trzymaj się.
Poprawiam.
Miłego wtorku.
Cześć.